Drugi dzień naszego rekolekcyjnego skupienia. Nie wiem, czy pamiętaliście o zadaniu, które wam zaproponowałem. Kto wykonał, ufam, że doświadczył takiego poruszenia i pocieszenia duchowego. A kto zapomniał, trudno. Myślę, że warto do takich poruszeń i pocieszeń duchowych wracać. Wczoraj starałem się wam pokazać bardzo prostą i podstawową prawdę biblijną, zapisaną już na pierwszych kartach Starego Testamentu, na pierwszych kartach Biblii. Jesteśmy stworzeni z miłości i ta miłość wyraziła się w dotyku, który nas kształtował, który ciągle może nas odmienić, ciągle może nas uzdrowić i ciągle może być dla nas czymś ożywczym. Chciałem, abyśmy wewnątrz poczuli, zapragnęli tego dotyku, tej bliskości, tej obecności Pana. Uwaga, którą bardzo lubię się dzielić, bardzo lubię też pokazywać osobom bogactwo i piękno Słowa Bożego. Chciałbym pokazać wam dwie metafory, którymi się posługujemy często. Myślę, że ta pierwsza metafora nie funkcjonuje, chociaż ona ma swoje źródło w ojcach Kościoła, w ich myśleniu o temat Biblii, ale także chciałbym pokazać drugą metaforę, która też pokazuje, dlaczego często tak nie sięgamy właśnie do Słowa Bożego. Ojcowie Kościoła nazywali Biblię listem od Boga. List, który Bóg do nas napisał, gruby, opasły list, którego za bardzo nie jesteśmy ciekawi. I myślę, że gdy otrzymujemy list, nie chcę banalizować sprawy, ale gdy otrzymujemy list z Urzędu Skarbowego albo z ZUS-u, nie przyglądamy się, jaki ten list jest piękny, jaki on jest ładny, tylko jesteśmy ciekawi, co też w środku jest zawarte. I ta metafora listu, chociaż piękna, ale do nas nie dociera. Lubię drugą metaforę. Lubię porównywać Pismo Święte do chleba. Przychodzisz i karmisz się tyle, ile potrzebujesz, ale aby podejść do Biblii, się nią karmić, potrzeba poczuć ten wewnętrzny głód, to pragnienie spotkania się ze Słowem. I właśnie tego pragnienia, tego głodu często nie czujemy. Dlaczego? Ano dlatego, że jesteśmy wypełnieni innymi słowami. Jacyś złodzieje dobijają się do naszych umysłów, do naszych serc i tam panują. Gdzieś kiedyś przeczytałem bardzo fajną i myślę prawdziwą myśl. Włączając telewizję, wpuszczamy do naszych domów i do naszych umysłów ludzi, którzy by, gdyby zapukali do naszych domów, byśmy ich w życiu przez próg naszych drzwi nie wpuścili. Ale oni poprzez telewizję bardzo dobrze się mają w naszych domach i głęboko żyją i wpływają na nasz umysł, na nasze wybory, na nasze myślenie. Dlatego tak trzeba mocno wejść w siebie, odkryć bogactwo, że jestem stworzony. Jestem z kimś, kogo Bóg zapragnął. Od wieków zamyślił się. Bóg, kiedy myślę o tym, jakim będę, kiedy mnie stworzy, kiedy zaistnieje. Warto do tych metafor wracać. Nie wiem, jaką macie relację, jaką macie więź z Pismem Świętym, ale chciałbym, abyście poprzez te rekolekcje tą więź na nowo odkryli. Idziemy dzisiaj dalej. Chciałbym, abyśmy w centrum naszego rozważania postawili osobę Jezusa z Nazaretu, który dla nas jest Chrystusem. Jezus z Nazaretu. Jest to jedyna postać w historii ludzkości, która rości sobie prawo do bycia Bogiem. Nie było, nie ma i już takiej osoby nie będzie. Przez nią, przez tą osobę Jezusa z Nazaretu mamy przystęp do życia wiecznego. To On jest tymi drzwiami, poprzez które wchodzimy do domu Ojca, czyli do miejsca, w którym jesteśmy pragnieni i już wyczekiwani. Tam jest cel naszej pielgrzymki. Dlatego zadajmy sobie pytanie, czy autentycznie w moim sercu, w moim życiu, w moich wyborach Jezus z Nazaretu jest dla mnie Bogiem. Czy kształtuje moje życie na Jego podobieństwo? To jest niezwykle ważne. Aby zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus, czyli Jezus z Nazaretu, konkretny Żyd, który żył w określonych warunkach historycznych, geograficznych, politycznych, społecznych, my uznajemy w Nim Boga, uznajemy w Nim Zbawiciela. Najpowszechniejsze imię, które przysługuje w Biblii, którym Bóg się posługuje, jest właśnie Zbawiciel. Co to znaczy zbawienie? Odniosę się za chwilę, bo jak mówiłem wczoraj, będziemy rozpoczynać nasze refleksje od psalmu. Bardzo z Was zachęcam, byście sięgali do psalmów. Po pierwsze dlatego, że jest to księga uwielbień, jak mówiłem wczoraj. Po drugie dlatego, że jest tam zawarta mądrość Boża, mądrość biblijnego Izraela. I po trzecie dlatego, że w psalmach jest zawarty cały wachlarz ludzkich odczuć. I kiedy będziecie sięgać do psalmów, poczujecie się wewnątrz czytani. Poczujecie się wewnątrz rozumieni. Że tą drogą, którą idziecie, te doświadczenia, które już stały się waszym udziałem, ktoś wcześniej już przez nie przeszedł i tym doświadczeniem się modlił do Boga. Do swojego Zbawiciela. Zanim sięgnę do tego psalmu, mam na myśli psalm 40. Proste rozróżnienie, które myślę, że może być wam nieznane. Chociaż oby tak było, oby było tak, że go znacie. Jaka jest różnica między zbawieniem a odkupieniem? Odkupienie jest wydarzeniem jednorazowym. Pojęcie odkupienia z Kościół katolicki, ale w ogóle Kościół pierwotny, wziął z terminologii niewolniczej. Otóż Pan szedł, właściciel bogaty, szedł na rynek niewolników i odkupywał niewolnika od innego właściciela. I później z tym niewolnikiem mógł sobie zrobić, co mu się żywnie podobało. Odkupywał go, płacił i go odkupywał. Nasze odkupienie dokonało się na krzyżu, kiedy Jezus nas wykupił, zapłacił za nas swoją krwią, odkupił nas i Jego jesteśmy. Jezus zrobił coś jeszcze więcej. Nadał nam wolność, wykupił nas i mówi: teraz, człowieku, możesz robić ze swoją wolnością, co ci się żywnie podoba. Czyli ze statusu niewolników staliśmy się ludźmi wolnymi. Jezus nas nie zniewala. On jest Panem, który kocha wolność. Rozumiemy pojęcie odkupienia? Jest jednorazowym wydarzeniem, które dokonało się na krzyżu. Natomiast zbawień jest bardzo wiele. Za każdym razem, kiedy czegoś ci w życiu brakuje, spotykasz się z bezsilnością, spotykasz się z jakimś murem, którego własnymi siłami nie możesz obalić, stajesz wobec sytuacji bezsilności i doświadczasz interwencji z zewnątrz. To Bóg przychodzi i ten brak, który doświadczałeś, tą niemoc niweluje. To jest zbawienie. I tych zbawień doświadczamy za każdym razem, kiedy ta interwencja Boża w naszym życiu się dokonuje. Wtedy dokonuje się zmiana sytuacji egzystencjalnej osoby albo wspólnoty, społeczności. Ale ważne jest to, że osoba, czy społeczność, czy wspólnota nie może własną mocą zmienić swojej sytuacji życiowej. Bo dopóki ty sam albo sama sobie radzisz w życiu, tam Bóg za bardzo nie ma dostępu. Dlatego tak ważne jest doświadczenie tej niemocy i stanięcie z tą niemocą przed Bogiem. Psalm 40, jeden z moich ulubionych, zachęcam, aby do niego sięgać. Przepiękny, fantastyczny psalm. Rozpoczyna się tak, oczywiście nie mamy czasu, by zapoznać się z całym tym tekstem, ale polecam. Ten psalm rozpoczyna się tak. I znowu, postaram się go przeczytać troszeczkę wolniej, abyśmy, tak jak wczoraj, poczuli, co przeżywamy, kiedy słyszymy te słowa, które najpierw zapadają w Twoje uszy, później gdzieś próbują przeniknąć do Twojego serca i te słowa będą próbowały przeniknąć i zmienić Twoje wybory, Twoje nastawienie do Ciebie samego Twoje relacje i Twój obraz Boga. Psalm 40. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga i położą swą ufność w Panu. Pierwsza myśl. Nadzieja, jak mówiłem Wam wczoraj, jest nierozerwalnie związana z obietnicą. Kiedy w nowicjacie podczas próby szpitalnej przez miesiąc chodziłem do szpitala, miałem tą próbę na oddziale chirurgicznym. Właściwie zajmowałem się tym, że odwoziłem osoby na blok operacyjny. I pamiętam takie doświadczenie, kiedy z pielęgniarką odwozimy taką osobę na łóżku i wwozimy ją na ten blok operacyjny. Mówię do tej pani: niech się pani nie martwi, wszystko będzie dobrze. Ta pani spojrzała na mnie i zapytała: a skąd pan wie, że będzie dobrze? Zatkało mnie. Zależy, co rozumiemy, że będzie dobrze. Chciałem tą panią pocieszyć. Ale kiedy Pan składa nam jakąś obietnicę, to jesteśmy pewni, że On tą obietnicę spełni, bo jest godny wiary. Za to, co mówił, oddał życie. Jego słowo jest jak skała. Możemy po niej, po tych słowach, twardo iść do domu Ojca. Tylko On ma takie słowa. To, co my mówimy, to może się spełni albo i nie. I osoba, która modli się tym psalmem, znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Ale ta osoba wie, że Bóg mojego narodu, Bóg narodu wybranego, jest Bogiem nadziei, Bogiem obietnicy. A On złożył obietnicę, że będzie się troszczył o ten naród. I teraz ta osoba leży w jakimś rowie, w błocie i nie może się pozbierać. I uwaga, to Pan schodzi do tego błota, do tego rowu, czyli brudzi się, bierze tą osobę na barki, na plecy i wynosi. I stawia ją na miejscu twardym, na skalę. I osoba, doświadczając tej radości, spontanicznie wyśpiewuje, daje świadectwo. I daje świadectwo, żeby inni także usłyszeli i przyjęła ich trwoga. Coś nieprawdopodobnego się stało, udziałem w moim życiu. Pan wszedł, zainterweniował, pobrudził się i wyniósł mnie z tej sytuacji, której sobie nie radziłam. To jest zbawienie. Oczywiście, my mamy na myśli to zbawienie wieczne, kiedy będziemy żyli pełnią szczęśliwości, ale te zbawienia także dokonują się w czasie naszej codzienności, w naszym życiu, o ile potrafimy Panu zaufać. Bardzo mocno kładę do uszu to pojęcie ufności. Chciałbym rozwinąć pewną myśl, którą chciałbym, aby do Wasze serca zapadła. Idziemy dalej. Jak to zbawienie dokonało się w Jezusie Chrystusie? I tu dochodzimy do tego tekstu z listu do Filipian, który na początku czytaliśmy. Nie wiem, czy byliście w ostatnią niedzielę, w niedzielę palmową, na liturgii słowa, na Eucharystii. To czytanie było czytane, było ogłoszone. Jeden z moich ulubionych tekstów. List do Filipian w ogóle jest listem fantastycznym, cudownym. Święty Paweł miał szczególną, taką serdeczną relację ze wspólnotą Filipii. Jest to pierwsza wspólnota, którą Paweł spotkał, do której się udał na ziemi europejskiej. I Paweł pisze do tej wspólnoty te słowa, które były dla niego najważniejsze, najgłębiej na sercu mu leżały. I dzieli się tym tekstem, tym hymnem, który najprawdopodobniej jeszcze jest przedpawłowy. Paweł komponowuje ten tekst. I chciałbym się z Wami podzielić właśnie, jak to zbawienie, które przynosi nam Jezus, stało się naszym udziałem. Chciałbym się odnieść do średniowiecznej myśli, żeby wam pokazać całość wydarzenia Jezusa. Tak określamy. Wydarzenie Jezusa z Nazaretu, w którym my mamy udział. Abyśmy to tak w całości ujęli, wydarzenie, rozumienie życia Jezusa, trzeba nam na początku wyróżnić trzy mury, trzy takie bariery, które oddzielają nas od Boga. Pierwszą barierą jest bariera bardzo prosta. My jesteśmy ludźmi, a Bóg jest Bogiem. Mamy naturę ludzką, człowieczą, a Bóg ma naturę boską. Te przestrzenie się nie spotykają. Drugą barierą jest bariera grzechu. Wybór grzechu, decyzja grzechu, odrzucenie Bożego prawa, odrzucenie Bożej miłości, odwrócenie się od Boga. Bardzo ważna myśl, drodzy bracia i siostry. Jeżeli żyjecie w takiej innej sytuacji, ale bardzo często ludzie spowiadają się z 10 przykazań. 10 przykazań to jest wydarzenie, które miało miejsce, czyli Góra Synaj, kiedy Mojżesz przyniósł tablicę, dwie tablice z 10 przykazaniami, to jest 3300 lat temu. To tak jakby Nowego Testamentu prawie w ogóle nie było. Oczywiście obowiązuje nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej. Ale największym grzechem Nowego Testamentu to jest odcięcie się i chęć, nie, takie zablokowanie się, aby nie wejść do domu Ojca. Poczytajcie sobie dokładnie przepowiedź synu marnotrawnym. Poprzez różne swoje własne fanaberie ten starszy syn nie chce wejść do domu Ojca, bo jest tak pozamykany. Bo on uważa lepiej. Przypominam, kiedy przychodzi do niego ojciec, mówi tak, twój brat wrócił. On mówi, to nie jest mój brat, to jest twój syn. Ten starszy syn nie wie, kim jest. On nie wchodzi na imprezę do domu ojca, tam, gdzie jest cel naszego życia. Nie kradnij, cudzołóż, ale to jest Stary Testament, oczywiście to obowiązuje. Ale największym grzechem Nowego Testamentu jest zamknięcie się i brak chęci, aby pragnienia, marzenia, by wejść do domu ojca. Bo ja sobie lepiej wolę życie poukładać. Warto się o tym pozastanawiać. Grzech. I trzecią barierą jest bariera śmierci. Boimy się śmierci. Przeczuwamy, doskonale wiemy, że każdy z nas będzie musiał przejść przez tą barierę. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Lękamy się śmierci. Są te mury, które nas oddzielają od Boga. Nasza ludzka natura, grzech i śmierć. I teraz, gdy przyjrzycie się dokładnie Jezusowi Chrystusowi, Jezusowi z Nazaretu, który poprzez swoje wcielenie po kolei te wszystkie trzy mury niszczy, rozbija. Pierwszy mur, tajemnica Betlejem, wcześniej tajemnica Nazaretu. Kiedy Bóg niewypowiedzialny, Boga, którego nie można wyrazić, opisać, bo przestał być Bogiem, Bóg ponadczasowy zamyka się w łonie Maryi Dziewicy. Dla biblistów to jest największe ogołocenie, to jest największa kenoza Syna Bożego. Nie ta na krzyżu, ale w momencie, kiedy On staje się człowiekiem, kiedy Syn Boży rezygnuje z tej go bycia Bogiem, czyli radości i szczęścia niewypowiedzianego, zamyka się w łonie Maryi Dziewicy i po kolei przechodzi wszystkie etapy rozwoju płodu, embrionu i tak dalej człowieka. Od tego momentu nikt z nas nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, bo życie ludzkie jest tak trudne, że Ty, Panie Boże, tego nie rozumiesz. Odezwie się Jezus. Ja wiem, co to znaczy być Bogiem. Z drugiej strony także Jezus mówi do Ojca, życie ludzkie jest niezwykle trudne. Walka o godność. Żyć pełnią człowieczeństwa jest rzeczą trudną. Mamy orędownika w domu Ojca, jest nim Jezus. Drugi mur został przełamany na krzyżu. Kiedy Jezus, Syn Boży, okazał się w pełni posłusznie oddany Ojcu, bo grzech polega w istocie na nieposłuszeństwie. on jest wydany i oddany do końca. Burzy ten mur. I trzeci mur pęka, niszczeje w momencie, kiedy Jezus wstaje z grobu. Kiedy zmartwychwstaje i otwiera nam drogę do domu Ojca. Przywraca nam przyjaźń z Bogiem. Nie kumplostwo oczywiście, ale przyjaźń z Bogiem. Mamy przystęp do domu Ojca, o ile chcesz tam wejść. I teraz bardzo ważne dopowiedzenie. Wczoraj mówiłem wam o Wiktorze Franklu, który mówił, jeżeli znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego, znajdziesz odpowiedź na pytanie jak, nie na odwrót. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Jezus tak się męczył, burząc te wszystkie trzy mury? Po co się męczył? Dlaczego? Jaką miał wewnętrzną motywację? Bo tak pragnął Ojciec. To Ojciec jest pierwszym, który nas miłuje. Dochodzimy powoli do Ewangelii. Tak, Bóg, w Nowym Testamencie za każdym razem, kiedy jest zwycięstwo Bóg, trzeba sobie dopowiedzieć Ojciec. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Jezusie Chrystusie mamy przystęp do domu Ojca w mocy Ducha Świętego, tego Ducha Świętego, który w nas działa, który niszczy w nas nasze lęki, opory, o ile pozwolimy mu działać. Ale dla Jezusa, jego dlaczego? Dlatego, bo tak pragnął Ojciec. Można powiedzieć, może banalizując, żeby sprawić przyjemność Ojcu. Gdy się w to wsłuchamy, zobaczymy, jak nam wychodzi pojęcie miłości. Nic albo nikogo cenniejszego Ojciec nad Syna nie ma. Dał nam coś najcenniejszego, jako dowód miłości. Jezus jest w nim zakochany. Jezus mówił, moim pragnieniem jest spełnić wolę Ojca, moim chlebem, moim pożywieniem jest spełnienie woli Ojca. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Jezusie Chrystusie. To dążenie niech będzie także w nas. Pełnić wolę Ojca. Jutro będziemy sobie mówić więcej o wspólnocie. To jest nasz Ojciec. Nikt z nas nie może powiedzieć mój Ojciec niebieski. To jest nasz Ojciec. Jezus jest naszym bratem. Czyni nas rodziną Boga. Pokołyszmy to. Pozastanawiajmy się. Jakie jest pragnienie, które było w Chrystusie, a które może być i moim udziałem. I chciałbym jeszcze wam podać jeden temat, który może być dla was, ufam, dla mnie był przepiękny, kiedy o nim słyszałem. Ufam, że go zrozumiecie i go przełożycie na swoją własną rzeczywistość. W Ewangelii jest także mowa o sądzie. Temat sądu jest w Piśmie Świętym bardzo szeroko obecny. Mam wrażenie, że w naszym przepowiadaniu nie za bardzo. Chciałbym się odnieść do fragmentu z listu świętego Jana. Święty Jan mówi, każdy, kto nie wydoskonalił się w miłości, ten, który się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Myślę, że nie ma tu osoby, która się nie lęka. Jeżeli się lękasz, to czegoś ci z miłości brakuje. Dlatego, że lęk kojarzy się z karą. Że nas ktoś ukaże. Nabroiliśmy. Czeka nas sąd. Ktoś nas skaże za nasze grzechy, przewinienia. W Biblii mamy dwa obrazy sądu. One się tak ładnie nazywają ryb i miszpat. Pierwszy obraz sądu to jest obraz, który my wszyscy znamy. Czyli tak, mamy najpierw osobę, która została skrzywdzona i mamy drugą osobę, która skrzywdziła. Winowajca. I ta osoba, gdy tak teoretycznie myśmy się odnajdziemy, ta osoba, która została skrzywdzona, idzie do wyższej instancji, do sądu, domagając się kary dla tej osoby, która ją skrzywdziła. Co robi sąd? Sąd, jako że nie ma wiedzy, powołuje świadków albo jakichś ekspertów. I teraz sprawiedliwość polega na tym, aby o ile zaistniała sytuacja zła, sytuacja, która podlega karze, aby ten wyrok był wprost proporcjonalny do tego przestępstwa, które zaistniało. Mniej więcej, tak? Tak funkcjonują nasze ludzkie sądy. Nie tak działa Bóg. Uwaga! Bóg nie działa w ten sposób. Jeżeli przyjrzycie się postaciom biblijnym, a jest ich bardzo wiele, od Adama, Kaina, Hioba, Dawida, Jezusa, który staje przed Sanhedrynem, także i Jezus sądzi Sanhedryn. To nie jest tak, że tylko Jezus staje i zostaje osądzony. Jezus sądzi tych, przed którymi staje. Żebyśmy się rozumieli. Niektórzy z tego sądu wyszli jako zwycięzcy, niektórzy nie. Adam nie wyszedł zwycięzcą. Kain nie wyszedł zwycięzcą. Dawid tak. Dawid tak. Hiob też. W jaki sposób Bóg nas sądzi? Otóż, po pierwsze, Bóg wszystko wie. Po co powoływać świadków, nie? Po drugie, Boga nie interesuje tylko na to, żeby nas ukarać, bo to jest najprostsze. Poukarać, potępić. Zauważcie, że wszystkie osoby, które potępiamy, to właściwie w sensie biblijnym te osoby zabijamy. Bo niszczymy i w nas obraz godności tego człowieka, godności tej osoby, także w innych osobach. Każdy ma prawo do dobrego imienia, z każdego osoba zdamy sprawę. Poza tym właśnie Bogu nie chodzi o to, żeby osobę ukarać. Bogu chodzi o to najprawdopodobniej sądom nie za bardzo chodzi, aby osoba uznała, że zrobiła coś złego, przyjęła konsekwencje tego złego czynu i przylgnęła do Boga. Za każdy zły czyn pewnie, że są konsekwencje. Pewnie, że jest kara. Ale co z tego, jeżeli serce nie wychodzi przemienione? Serce się niczego nie nauczy. Dlatego, kiedy Bóg mówi do Adama, gdzie jesteś, to nie jest pytanie geograficzne, gdzie się, Adamie, znajdujesz. Tylko co się stało z twoim sercem? Gdzie jesteś teraz po tym czynie? Rozejrzyj się. Co się z tobą stało? Co robi Adam? Ucieka. Zwiewa. Dlaczego Jezus milczy? Właściwie w czasie sądu, kiedy staje przed Sanhedrynem, Jezus tylko odpowiada wtedy, kiedy go pytają o jego tożsamość. Bo Jezus chce ich skonfrontować. Zobaczcie, przed kim stoicie. To wy grzeszycie. To Jezus ich sądzi. Uznajcie we mnie Zbawiciela. A wszystko się odmieni. Ale ludzkie zatrzetrzewienie może być tak mocne i tak głębokie w ich poczucie racji, że nie odnajdzie miłosierdzia Bożego. Kiedykolwiek grzech popełniasz, zauważcie, że grzech może być także miejscem spotkania z Bogiem. Doświadczasz niemocy. No wracamy do pojęcia, zrobiliśmy wszystko, wracamy do pojęcia zbawienia. Uznać grzech, który może być miejscem spotkania z miłosierdziem Boga. I ostatnia myśl. Chciałbym też trochę, abyśmy weszli w nasze, bo cały czas o to mi chodzi, abyśmy weszli trochę w siebie. Odkryli różne nasze dziwne nastawienia. Miałem o tym nie mówić, ale o tym powiem. Wiecie, kiedy głoszę rekolekcję, zaraz wrócę do tej myśli poprzedniej. Kiedy głoszę rekolekcję, wiecie, jaka myśl, jaki obraz przychodzi mi do głowy? Rzadko o nim mówię, bo czasami osoby się obrażają. Kiedy głoszę rekolekcję, czasem się, jak się odważę, czuję, że mam lepszą relację ze słuchaczami, to mówię, rekolekcję do słuchaczy można porównać do psa. Pies, gdy pobiega, szczególnie jest mokro, w błocie, kiedy cały dzień wybiega się, ma ten całe błoto, brud na sobie, zanim się położy, to co robi? Robi taki ruch oczyszczenia. Robi taki ruch obmycia, bo inaczej się nie położy spać. I nam potrzeba w czasie tych rekolekcji odrzucić różnego rodzaju błota, które w sobie nosimy. W sensie biblijnym, jak te błota się nazywają? One noszą imię naszych bożków. Uwaga, w sensie biblijnym przeciwieństwem wiary w Boga nie jest ateizm. Do czasów oświecenia
Biblia nazywa ludzi, którzy nie uznają Boga, głupkami. Właściwie, gdyby istniały, to takich ludzi zamykano by w domu wariatów. Przeciwieństwem wiary w Boga jedynego jest bałwochwalstwo. Jest bałwochwalstwo. I te bożki w naszych głowach mają się bardzo mocno. Różnego rodzaju nasze nastawienia. Nie mówię tylko o bożkach, nie wiem, pieniędzy, bogactwa, seksu, czy czegoś tam. Zauważcie, poczucie krzywdy, poczucie odrzucenia. Można tak okadzać i tak adorować, że można się z Bogiem nie spotkać. Kiedy ktoś mnie skrzywdzi, gdy nawet wszyscy aniołowie strunęli z nieba i mnie przeprosili, to do mnie nie dotrze. Mogę mieć takie wyobrażenie na temat Boga, że ten przekaz, który płynie ze Słowa Bożego, do mnie nie dotrze. Przekaz o miłosierdziu Boga. Przekaz o miłości nieprawdopodobnej, niewyrażalnej Boga. Kiedy święty Franciszek się nawrócił, to biegał po ulicach Asyżu i wrzeszczał. Miłość nie jest kochana. Nie wrzeszczał, nie był ludziom o grzechu. Miłość nie jest kochana. Drodzy bracia i siostry, zechciejmy jeszcze raz usłyszeć te słowa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, nie zaprzepaścił swojego życia, ale w Nim miał życie wieczne. Czy wierzysz w to?